i tak właśnie gramy czasem progresywnie i ostro, żeby was troszkę obudzić. W studiu Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny i wzbogacił nasze grono pan poseł Paweł Grabowski z klubu Kukiz 15. Pan poseł zajmuje się hazardem, między innymi.
Nie, ja osobiście nie gram.
Ustawodawstwem dotyczącym hazardu.
To tak, to słusznie doprecyzował. Faktycznie Komisja Finansów Publicznych, był taki czas, że bardzo mocno zajmowała się ustawą hazardową, nowelizacją, wprowadzeniem nowego modelu, właściwie obsługi hazardu, bo postanowiono, że jednak hazard przejdzie w ręce państwa, czyli że będą...
Czyli totalizator sportowy będzie obsługiwał.
Tak jest, czyli że wszyscy ci biznesmeni, no niestety często wątpliwej reputacji, mają odejść w kąt i tutaj państwo się zajmie tym hazardem. Dla mnie ciekawa koncepcja, ponieważ muszę to powiedzieć, hazard, narkotyki, prostytucja to są te sfery, które często dają takie wyobrażenie. Ja mogę mówić o wyobrażeniu, bo się tym nigdy nie zajmowałem, ale wyobrażenie wielkich pieniędzy, że można łatwych, szybkich i wielkich pieniędzy. Zatem z jednej strony dziwi...
Ale stracić chyba.
Znaczy to zależy właśnie, w którą stronę się tutaj operuje. No jeżeli się tego typu usługi świadczy, to oczywiście można dużo zyskać szybko. Jeżeli się korzysta, to można bardzo dużo stracić. No i tutaj, jeżeli chodzi o hazard, jedynym uzasadnieniem, które mnie w jakiś sposób jeszcze było w stanie przekonać do tego, by przyjąć ten model państwowy, to jest to, że jest taka choroba jak uzależnienie od hazardu. I tutaj liczyłem na to, nadal liczę, bo w sumie te państwowe salony jeszcze de facto nie powstały, że...
Tak, odwleka się to już
ale
co najmniej 2 lata.
Ważna rzecz jest taka, że w przypadku, kiedy dany biznes prowadzi przedsiębiorca prywatny, on jest zorientowany wyłącznie na zysk. On chce zarobić. Nieważne jak. I jeżeli do niego przyjdzie człowiek, który mieszkanie w zastaw postawił, żonę z dziećmi, to on i tak od niego weźmie pieniądze, bo dla niego to nie robi różnicy. To są pieniądze. Jak to mówi powiedzenie, pecunia non olet. Natomiast w przypadku państwa, jednak liczę na to, że jakaś jest refleksja i teraz w sytuacji, kiedy ci hazardziści mieliby przychodzić do tych salonów publicznych, państwowych, to w sytuacji, kiedy na przykład mieliby, nie wiem, właśnie orzeczoną tą chorobę hazardową, czy byliby na jakimś pewnego rodzaju odwyku, bo wiem, że takie odwyki też są, no to wówczas nie będą mieli takiego łatwego dostępu do tego hazardu. No, jeszcze jedna rzecz a propos dostępu.
Pozostanie im 3 kubki na jarmarkach.
Pozostanie im 3 kubki, wie pan, panie redaktorze, drodzy słuchacze, no zawsze może być tak, że na tych 3 kubkach też można postawić zamiast, nie wiem, 5 czy 50 złotych, to można 1000 postawić i też są emocje.
Tak, ale ciągle ludzie się na to nabierają. Ja z taką pasją śledzę te rozgrywki, nazwijmy to rozgrywki w 3 kubki i ciągle ktoś się na to nabiera, na tą starą, jak świat, technikę oszukiwania.
Ja tylko dodam, pamiętam, w latach 90. jeździliśmy z rodzicami do Mielna. Ja nie wiem, czy dalej tam jest pomnik Złotego Jelenia, ale pamiętam, że właśnie i o zgrozo, pod pomnikiem Jelenia ci organizatorzy gry w kubki golili tych jeleni, którzy przychodzili i po te 100, po 50 zł im wyciągali z kieszeni. To jest oczywiście cała sprytnie przygotowana gra. To nie jest tylko tak, że ten jeden, który te kubki operuje, że tylko on tam gra, tam ma jeszcze swoich pomocników, którzy nagabują, zachęcają, pokazują, że można wygrać. Ludzie z tłumu nie wiedzą, że to są osoby podstawione i w ten sposób się faktycznie tych jeleni goli. Chociaż nie wiem, czy można mówić, że golić jelenia...
Oszukuje się
po prostu. Elegancko. Także jeżeli chodzi jeszcze, kończąc myśl o te salony, które miały powstać, no ciekawa rzecz jest taka, że ja pamiętam, jak przyjechałem do Warszawy, to kioski ruchu się zamieniły w salony z automatami. Kiedyś można było w nich kupić gazetę poranną, a później one zostały oklejone czarną folią i strach było tam wejść w ogóle.
Co przedsiębiorcy się tym zajmowali, nazwijmy to. Przedsiębiorcy. Pan J, takim był najbardziej uprzywilejowanym przedsiębiorcą.
W każdym razie to gdzieś zniknęło.
Ale są te Vegas, przecież są jeszcze takie kasyna.
Ale jest ich na pewno mniej.
Ale to dobrze, że zniknęło?
No moim zdaniem dobrze, że to zniknęło. No przecież jak tak może być, żeby w kiosku ruchu oklejonym czarną taśmą, czy te są też takie lombardy też oklejone czarnymi taśmami. No wszystko, co takie ciemne, to zaraz się...
Ciemne interesy.
Tak, to tak się tak kojarzy. Ja wiem, że to może stereotypy, no ale...
Ja może powiem tak.
Pan Jerzy Bielewicz.
Czasy Platformy Obywatelskiej i hazardu w Polsce minęły. Pamiętamy te.
Ale hazardziści nie minęli miejsca. I organizatorzy też nie.
Ale jeśli pan upowszechni przyzwoli, upowszechni, jest dostępność, to zmienia zupełnie postać rzeczy. Całe nowe pokolenie młodych ludzi nagle ma możliwość hazardu. Więc jednak hazard w rękach państwa to nie jest taka zła rzecz, jeśli państwo nie jest pazerne. Przypomnijmy, na czym polega afera hazardowa, że były pozwolenia na małe stawki w tych miejscach, setkach, tysiącach tych miejsc, przecież to na każdym rogu.
No, mafia stawiała wszędzie, gdzie mogła.
A jednak grano tam na duże stawki. Tak. Więc te straty Skarbu Państwa, jeśli Skarb Państwa był pazerny, to te 23 miliardy, to by była właśnie ta gra na duże stawki. Więc
no, ale światowy hazard... rynek też przypomina hazard, bo coś ostatnio krążą pogłoski, że Turcja i Argentyna mogą zbankrutować.
Tak, tak, tak. Jest to związane z siłą dolara. W czasie kryzysu finansowego dolar był bardzo dostępny. Pożyczano w dolarze. Kto chciał, to mógł pożyczyć. W tej chwili dolar się robi drogi, rosną stopy.
Ale złoty drożeje w stosunku do dolara, to dziwne.
No nie, słabnie, to waha się, ale jednak trend jest w tej chwili, póki co złoty słabnie. Więc kilka tygodni temu zaledwie o wiele silniejszy był. I nie ma tajemnicy w tym, dlaczego. Te kraje, które mają duży element w długu publicznym, długu w obcych walutach, czy duży element, korporacje w danym kraju mają właśnie długu w obcych walutach. I to jest właśnie przypadek Turcji, która pożyczała w dolarach amerykańskich, w euro, a teraz, kiedy lira turecka się osłabia, jest na historycznym dnie, okazuje się, że te długi w obcych walutach rosną eksponencjalnie i nagle brakuje pieniędzy, jak w przypadku Argentyny na przykład, na spłaty. Do tego, jeśli w przypadku Turcji też mamy do czynienia z pewnym zwrotem sojuszy i z bardzo trudną sytuacją.
To dzwoni prezydent Erdogan, żeby sprostować.
Z bardzo trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie, w którą Turcja jest zaangażowana. No, wchodzą w tej chwili, jeśli będą sankcje amerykańskie przeciwko Iranowi, no to Turcja i firmy tureckie są jednym z kandydatów do takich sankcji, więc to też osłabia.
Bo Turcy budują wszędzie tam, w tamtym rynku.
No właśnie, więc jest wiele elementów. Jedno to zadłużenie i to jest bardzo silne i tutaj też ile razy mogę, to mówię, że nasze zadłużenie to jest 30% w długu publicznego, to jest w obcych walutach. Powinno być mniej i trzeba do tego dążyć. No bo tak jak na koniec roku rząd mógł się pochwalić, że dług publiczny zmniejszył się, to dzisiaj po osłabieniu złotówki on się z powrotem zwiększył.
Panie pośle, jak się mają finanse publiczne polskie? Bo propaganda mediów rządowych głosi, że jest cudownie i że maleje ten niekorzystny bilans. A jak jest naprawdę?
No, jak jest naprawdę, to chyba wie tylko sama pani minister finansów albo pan premier, ponieważ komunikaty idą różne. Z jednej strony cały czas mówi się o tym, że mamy świetną sytuację budżetową, czyli że mamy nadwyżki. Tak. No, faktem jest, że jeżeli...
Że deficyt maleje.
Czy deficyt maleje? No, powiem tak, to też zależy, w jaki sposób to liczyć. Ja z kolei dotarłem do takich danych i takie dane mam, że zatrzymała się dynamika wzrostu długu publicznego. On rośnie, ale w mniejszej dynamice niż to było wcześniej. Tylko pytanie jest teraz, w jaki sposób jest to liczone. Co jest dla mnie ważne, to przede wszystkim sposób właśnie, to co pan redaktor zauważył, sposób operowania liczbami przez rząd. Bo z jednej strony na przykład, podam to na przykładzie niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mają swoje żądania, tam wyceniane powiedzmy na miliard czy 2 miliardy złotych. Słyszą wcześniej, zanim rozpoczęli swój protest, że sytuacja budżetowa jest świetna, że jest wspaniale i że Polska rośnie w siłę, a ludziom się żyje coraz dostatniej. Wobec tego pytają się, dlaczego nam się nie żyje dostatniej. Tym bardziej, że premier zapowiedział przecież w ramach piątki Morawieckiego, że będzie 23 miliardy złotych na program Dostępność Plus. Tylko że okazuje się teraz, że te pieniądze mają tak naprawdę być przeznaczone w długiej perspektywie czasu, to jest primo, a sekundo, że mają pochodzić głównie ze środków unijnych. No oczywiście, czyli z naszych pieniędzy, które wpłacimy do Unii, bo Unia nie daje nam żadnych pieniędzy, jakichś tam bardzo ekstra. My wpłacamy składkę i z tego tytułu otrzymujemy na konkretne cele te środki. Także to może pokazywać samo to, że dzisiaj rozpoczyna się czwarty tydzień tego protestu niepełnosprawnych w Sejmie, że sytuacja budżetowa nie jest aż tak idealna. Natomiast, no, panie redaktorze, byłbym zupełnym ignorantem, gdybym nie zauważył różnych inwestycji, które dzieją się dookoła, albo tego, no, co prawda ten lament już ucichł, ale pamiętam, kiedy Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynała swoje działanie, to pamiętam, że wówczas KOD i tym podobne organizacje to wręcz szalały i szczerze mówiąc, gdybym ja na przykład był jakimś gangsterem paliwowym, to sam bym chętnie wsparł różne organizacje tak zwane pozarządowe jakimiś środkami, żeby protestowali przeciwko rządowi, no bo trzeba się bronić, prawda, przed tym, że mi jako temu gangsterowi chcieliby zabrać pieniądze, które sobie wcześniej mogłem wyprowadzać, nie odprowadzając na przykład akcyzy czy podatku.
Orlen chce się połączyć z Lotosem. Chcą stworzyć jeden wielki koncern paliwowy. Co pan o tym sądzi?
Podoba mi się ta decyzja.
Dobre.
Tak, znaczy mi się podoba ta koncepcja, ponieważ, wie pan, im większe jest rozdrobnienie, tym jesteśmy słabsi. Ja rozumiem, że to jest kwestia dwóch stanowisk prezesa, pewnie 20 wiceprezesów, sekretariatów, biur i tak dalej.
Dwa paśniki zamienią się w jeden.
A no właśnie. Pytanie jest takie, czy nie lepiej będzie, na pewno będzie lepiej, być może nie będzie lepiej akurat temu prezesowi, który będzie musiał odejść albo stać się wiceprezesem, ale nie może być tak, że będziemy patrzeć się tutaj z perspektywy interesu poszczególnych grupy osób. Musimy tu patrzeć z perspektywy interesu państwa, a faktem jest to, i to akurat to mnie wielką dumą napawa, kiedy na przykład jadę do Czech i widzę, stacje są benzyna, to jest Orlen. Na Litwie, z tego co kojarzę, też Orlen ma też swoje stacje. Wiem, że była ekspansja Orlenu również na rynek niemiecki. No, panie redaktorze, no, to jest naprawdę powód do dumy. Wypada się cieszyć. Mało
tego, jeszcze PZU też. Warto zwrócić uwagę na to, że nowy prezes Orlenu bardzo naciska, żeby polskie produkty były wreszcie na stacjach benzynowych Orlenu.
No, wie pan, wczoraj akurat tytułem przykładu podam, nasz poseł Paweł Szramka jadł śniadanie w sejmowej restauracji i tam jest tylko duńskie masło w sprzedaży i się pytał, dlaczego tylko duńskie masło jest sprzedawane w sejmowej restauracji.
W kraju,
restauracji,
który płynie mlekiem.
No więc właśnie, a polskiego nie ma. Absolutna zgoda, jeżeli chodzi o promocję polskich produktów, no gdzie jak nie tam, skoro jest to spółka Skarbu Państwa, zarządzana odważnie, bo trzeba powiedzieć, do tej pory wszyscy ci, którzy byli uznawani za wielkich profesjonalistów menedżerskich, przychodzili i oni patrzyli się takim profesjonalnym menedżerskim okiem. I nagle przychodzi człowiek, do którego były zarzuty, że nie ma takiego profesjonalnego doświadczenia i mówi, a może byśmy połączyli Orlen z Lotosem. To jest decyzja na podjęcie której, albo nawet na to, żeby wyrazić taką myśl, nie miało odwagi bardzo wielu prezesów wcześniej, którzy również zarabiali po kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych
miesięcznie. Nawet do 300 tysięcy.
No więc właśnie. I teraz do czego zmierzam? Ja pamiętam swego czasu, jak PZU bardzo mocno urosło w siłę i na jednej z konferencji gospodarczych, pamiętam, bodajże to był albo prezes PZU, albo któryś z wyższego szczebla tych menadżerów zarządzających, mówił, że PZU ma dzisiaj duży problem, wówczas miał duży problem z tym, że ma tak dużo wolnej gotówki, że jeżeli chce inwestować pieniądze, to w zasadzie cały czas wchodzi w spór z lokalnymi urzędami ochrony konkurencji, ponieważ jeżeli PZU wchodzi na jakiś rynek, mówimy o mniejszych rynkach, Litwa, Łotwa czy na przykład Estonia, to w zasadzie staje się od razu monopolistą. To też mnie napawało dumą i ja chcę właśnie, żeby polskie spółki Skarbu Państwa były kojarzone nie tylko z tym, że tam prezes zarabia 100 czy 200 tysięcy, bo jak robi ekspansję i zarabia miliardy, to powinien zarabiać nawet milion złotych miesięcznie, jeżeli faktycznie my jako Polacy z tego mamy kasę, w sensie do budżetu państwa. Natomiast ekspansja, proszę zauważyć jeszcze jeden przykład. Korea Południowa, z czym się kojarzy? Samsung, Hyundai. To są marki globalne. To się nie wzięło znikąd, a też przecież Samsung to nie jest firma, która ma, nie wiem, 500 lat tradycji. To jest inteligentnie prowadzona, sprytna, ale również agresywna ekspansja na świat odwaga w tworzeniu produktów, no bo w jakiś sposób Samsung jednak wyszedł z tego grona. Przecież kilka czy kilkanaście lat temu, jak się spojrzało na logo akurat, to znaczy audycja nie zawiera lokowania produktu, tylko mówimy o pewnym kazusie. To nie był żaden jakiś tam, nie było to żadne cudo. Dzisiaj to jednak kojarzy się w jakiś sposób z technologią wyższą. Także jak najbardziej jestem za tym, żeby łączyć, konsolidować, przez to wzmacniać. Ale tutaj to też panowie chwilę rozmawiali o kwestii Turcji. To jest też ciekawe, w jaki sposób można zarządzać kryzysem poprzez zarządzanie długiem, prawda? Bo proszę zauważyć, Turcja będąc w amerykańskiej strefie wpływów, miała na pewno większe preferencje, jeżeli chodzi o spłatę swoich zobowiązań. W momencie, kiedy następuje zwrot w kierunku Rosji, no to tutaj ta preferencja znika i Turcja ma duże problemy finansowe, więc z jednej strony musimy być tutaj odważni i powiem wprost, prowadzić agresywną politykę gospodarczą, ekspansję, tak? Nie mamy się czego wstydzić, mamy naprawdę takie firmy, które oferują produkty innowacyjne, w ogóle przecież jest cała branża IT, prawda, komputerowa i tak dalej. Tutaj mamy też bardzo wiele do zrobienia, duże pole do popisu. Także tak, odpowiadając, puentując długą odpowiedź na krótkie pytanie, czy to dobrze, że Orlen się chce łączyć z Lotosem? Tak, z całą pewnością.
I mówił to wcale nie poseł koalicji rządzącej, tylko opozycji, pan poseł Paweł Grabowski. Jak widać, można być opozycją myślącą.
Znaczy, panie redaktorze, to jest polska racja stanu. Polską racją stanu jest to, żeby polska gospodarka była silniejsza, żeby Polska była bogatsza, przez co Polacy byli bogatsi. I tutaj zawsze będę w tym kierunku szedł. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tutaj już z naszego podwórka, bo gdybyśmy sobie porozmawiali o rozdawnictwie czy socjalizmie, to pewnie raczyłbym się nie zgodzić z punktem widzenia premiera Morawieckiego czy jego rządu. Ale jeżeli chodzi o działalność na zewnątrz i wzmacnianie Polski, tu nie może być różnych zdań.
Bardzo dziękuję. Poseł Paweł Grabowski, klub Kukiz 15. Dobrego dnia. Pan poseł przyjechał na rowerze, także też dużo siły sportowej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.